Nie wiem, jak ja to robię, nie umiem tak tego rozłożyć na czynniki pierwsze, ale naprawdę jako reportera nie interesują mnie ani wojny, ani konflikty, ani afery. Po prostu życie zwyczajnych ludzi, którzy coś pod tą zwyczajnością chowają i to mi się udaje z tego powodu, że ja lubię ludzi i że lubię ich słuchać i nie nudzą mnie ludzie, nawet ci, którzy są uważani za nudziarzy, mnie nie nudzą. W każdym człowieku można chyba znaleźć taki guziczek, taki klawisz, który jak się naciśnie, to on nagle powie coś zupełnie innego niż mówi zazwyczaj. W ogóle mam takie wrażenie, że wiele osób czuje się niewysłuchanych, nie mają się komu wygadać. I jak się pojawia na przykład reporter czy reporterka, a jeszcze ktoś taki, kto jest zainteresowany, uśmiechnięty, pogodny, ciekawy tego, co ta osoba mówi, to dosyć łatwo wydobywa się rzeczy, które potem mogą się okazać niesamowite. O, powiem tak, wiem, że to robię i umiem tę zwyczajność podnieść do jakiejś takiej rangi, może nawet niezwyczajności czasami, ale nie umiem powiedzieć, jak to robię.
Ma pan taką intuicję albo sposób na to, żeby być pewnym, że to, co pan słyszy, jest prawdą? Nie koloryzowaniem, nie naciąganiem na potrzeby pana reportażu?
Nawet jeśli coś nie jest prawdą i ktoś kłamie albo koloryzuje, to jest to jakaś prawda o nim. Sen nie jest prawdą, a jest prawdą jednocześnie. My oczywiście mamy, reporterzy czy dziennikarze, mamy metody, które weryfikują prawdę, sprawdzamy, czy ktoś kłamie, szukamy tych samych informacji w innym źródle. Ja często pytam moich rozmówców, kto jeszcze to widział, kto jeszcze to słyszał, kto tam był z panem, z tym, że na przykład staram się nie sugerować, że ja uważam, że ta osoba kłamie, tylko zawsze, że chcę więcej informacji. Pytam, a kto jeszcze z panem to widział? Bo ja bym chętnie się dowiedział jeszcze jakichś szczegółów i wtedy ta osoba albo podaje mi imię i nazwisko tego, kto jeszcze widział, albo nie podaje i wtedy mogę mieć wątpliwości. Ale myślę, że kiedy ja ujawniam w tekście imię i nazwisko tej osoby i internauci czy też czytelnicy mogą zweryfikować to, o czym piszemy, no to też trochę się objawiają różni moi rozmówcy kłamać, bo bardzo szybko się znajdzie ktoś, kto powie, że to nie jest prawda. A nawet jeśli kłamią, a ja się nie zorientuję, to kłamstwo jest ich prawdą i tak siebie chcą widzieć. A ja nie jestem księdzem, nie jestem sędzią, nie jestem nikim, kto będzie ich rozliczał z tej prawdy czy kłamstwa.
Zapamiętałam, kiedyś pan mówił podczas wywiadu, podczas jakiegoś spotkania, że w reportażu stara się pan nie skrzywdzić swoich bohaterów. Jak to pogodzić z tym, że jako czytelnicy często sięgamy chętniej po jakieś teksty pełne bólu, brudu. Ja czasem jako dziennikarka, chociaż nie siedzę tak bardzo w tematach społecznych, gdy słyszę pełne szczerości słowa mojego rozmówcy, od razu myślę sobie, czy ja to mogę dać na antenę, bo boję się, że finalnie ten ktoś będzie żałował, że to powiedział. I wrócę do tego, no właśnie, jak zrobić dobry taki reportaż, żeby jednocześnie pokazać prawdę, ale człowieka nie skrzywdzić tą prawdą, którą być może ludzie sobie różnie zinterpretują.
To jest bardzo trudne, dlatego że potem tekst żyje swoim życiem i nam się może wydawać, że przedstawiliśmy osobę świętą, a ona może być odebrana zupełnie odwrotnie albo karykaturalnie. I najpierw najważniejsze jest dla mnie to, że ja nigdy, prawie nigdy, bo nie zawsze się to da, nie piszę bez udziału tego bohatera. To znaczy to, co ja piszę, on potem czyta. Ja od wielu, wielu lat autoryzuję wszystko, co piszę, wszystkie wypowiedzi, pokazuję cały tekst często, przekonuję, dlaczego coś tak napisałem, a nie inaczej. I ten mój rozmówca, mój bohater, czy też bohaterka, czują się takimi współtwórcami tego tekstu. To jest ważne, żeby ta osoba miała świadomość, co będzie o niej napisane. Akurat nie jestem dziennikarzem czy reporterem śledczym, który nie chce pokazywać tego, co wyśledził, bo to jest wbrew niemu czy interesowi jego redakcji czy jego czytelników. Więc nie mam powodów, żeby nie pokazywać tego. To po pierwsze. Po drugie, muszę powiedzieć, że ja swoje teksty daję do przeczytania kilku osobom przed drukiem. Najczęściej mam dwoje redaktorów, a nie jednego redaktora, bo przeważnie jest jeden redaktor książki, a ja mam dwoje, bo właśnie chcę chcę, żeby więcej osób przeczytało ten tekst i powiedziało mi, jak odbierają daną osobę opisywaną przeze mnie. Jakie wrażenie na nich robi ten człowiek, o którym ja piszę. Pokazuję te teksty moim znajomym, wysyłam fragmenty, żeby przeczytali. I to jest taki pierwszy sito weryfikacyjne, że mogę mieć już trochę pewności, że nie krzywdzę tego bohatera, bo pierwszą zasadą jest w pisaniu reportaży jest nie nudzić, ale tak samo pierwszą jest nie krzywdzić. I nie mówię, że nikogo nie skrzywdziłem, bo mogło się tak zdarzyć, ale na pewno nieintencjonalnie, nie było to moim zamiarem. Ale też z drugiej strony takim odkryciem wielu młodych reporterów jest to, że ludzie dość chętnie stają się bohaterami reportaży, bo chcą być zapamiętani, bo chcą być jakoś upamiętnieni. I też często na wiele pozwalają, to znaczy otwierają się, mówią rzeczy intymne, starają się wyjść nam naprzeciw, prawda? A to jeszcze opowiem o swojej mamie, a to jeszcze o moim dziadku, ach, jaką miałem wspaniałą babcię, a ta babcia to miała takiego kochanka, prawda? O, i tu się już możemy zagalopować. No i trzeba uważać z tym, co publikujemy. Ale o, to chyba jest ważne. Czytelnicy i czytelniczki czytając czują, czy intencje tego piszącego były dobre czy złe. I jak są te intencje dobre, to jest jakaś energia tego tekstu. I ta energia, ta dobra energia może wpłynąć na czytających. I wtedy będzie mniej tych negatywnych reakcji, czy reakcji takich, których byśmy sobie nie życzyli.
Dzisiejsze spotkanie skupiało się wokół pana zbioru Nagrodzonego Nie ma. I zastanawiam się, czy nie ma pan ochoty, żeby napisać popandemiczny ciąg dalszy, bo mam poczucie, że ten miniony rok mocno mógł zweryfikować nasze życie, to, co jest dla nas ważne, ważne, co nie, nasze plany, marzenia.
Może się tak zdarzyć, tylko że musi upłynąć trochę czasu. Za bardzo ja żyję w tej pandemii, żebym mógł to opisać dobrze reportażem literackim. Oczywiście pamiętnik, dziennik można pisać, ale tutaj brakowałoby mi dystansu i takiego odstępu czasowego. Książka Nie ma powstawała 8 czy 9 lat, więc książka Gotland 5 lat. Ja po prostu nie jestem typem reportera, który by taki nie jestem ten szybki Bill, który robi szybkie reportaże. Musi upłynąć trochę czasu. Być może, że za 2 lata, 3 lata od tej pandemii pojawią się takie historie z nią związane, które będę umiał opisać. A teraz jest chyba za wcześnie. A ponieważ ja już wiele lat nie pracuję w gazecie codziennej, no to już się nie zajmuję tym szybkim reportażem i korzystam z tego przywileju, że właśnie nie mam etatu i te tematy mogą do mnie przychodzić, ja mogę je kokietować. Czasami kokietuję ze 3 lata jakiś temat i 4, zanim się za niego wezmę. No ale to już, no tak wypadło w życiu, że mam ten komfort.